10:07 w środę, a więc będziemy rozmawiali o ludziach, o pieniądzach i przede wszystkim o morzu. A w studio Radia Gdańsk Władysław Jaszowski, publicysta, i Marcin Osowski, wiceprezes portu w Gdańsku. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Gdańsk za 2 lata będzie przeładowywał, port w Gdańsku będzie przeładowywał 50 milionów ton ładunków i co by się musiało zdarzyć, żeby te 50 milionów osiągnąć? Przypomnijmy, w roku 2017 był to rekordowy rok dla portu w Gdańsku, świetny wynik, przekroczony 40 milionów. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale czy nie za szybko chcecie więcej jeść?
To jest, myślę, dopiero początek radykalnych zmian i przyspieszenia przeładunków, które w tym roku prawdopodobnie nie będą miały aż takiej dynamiki, pomimo dobrego stycznia, z uwagi na to, że rusza program inwestycyjny, który obejmuje wszystkie w zasadzie obszary portu, zarówno w porcie wewnętrznym, przebudowa nabrzeży w ramach CEF, jak i przebudowa układu drogowo-kolejowego w porcie północnym, w porcie zewnętrznym, skorelowana z dużymi inwestycjami PKP PLK, przede wszystkim przebudową najważniejszej stacji w porcie zewnętrznym, czyli Gdańsk Port Północny, co prawdopodobnie w tym roku i w roku 2019 spowoduje pewne perturbacje, jeżeli chodzi o dostęp do nabrzeży. Dlatego w tym roku prognozujemy dość umiarkowany, skromny wzrost, ale mamy nadzieję nadrobić to w roku 2019 i zdecydowanie już w 2020.
Czy te plany są tak ambitne, ale realne, czy to jednak przesada?
Gdańsk moim zdaniem ma ogromne możliwości i perspektywy, co wynika jak gdyby z faktu, jak się układają w ubiegłym roku przeładunki i co głównie niosło ten wynik. No to jest 45% prawie, to jest drobnica, głównie kontenery, które mogą jeszcze zwiększyć swoje możliwości przeładunkowe i myślę, że to na pewno. Druga pozycja to są paliwa, około 33%. I prawdę mówiąc, wystarczy jeden dobry rok, bo przecież możliwości przeładunkowe terminala paliwowego są o wiele większe niżeli były. Więc jak przyjdzie jeden dobry rok, to przepraszam, ale 6-7 milionów ton niejako z rękawa może się posypać, ale to oczywiście zależy od
koniunktury,
sytuacji
na rynku,
tak? Rynkowej, międzynarodowej. To samo z węglem. Jeśli to jest powiedzmy 13% obrotów węgiel i około 5,5 miliona ton, no to przepraszam, spadku wydobycia węgla w Polsce, import z Australii czy Republiki Południowej Afryki, na pewno może jeszcze te milion, 2 miliony ton ładunku dorzucić. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na rzecz niezwykle istotną, która nie pojawia się w różnych wypowiedziach zarówno ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej, jak i zarządów portów. To jest digitalizacja. Podkreślam to. Bez tego obecnie porty nie mogą się efektywnie rozwijać, zwiększać swoich możliwości przeładunkowych. Był projekt Port Community System, który ładnie szedł jeszcze 2-3 lata temu. Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania to prowadził. Niestety 2 lata temu zapadła decyzja, że wszystkie takie projekty krajowe związane z digitalizacją idą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tam jakaś spółka się za to miała wziąć, ale od 1,5 roku w sprawie nic się nie dzieje. Port Community System dla polskich portów to jest system elektroniczny, do którego wszyscy gestorzy ładunków mają dostęp i mogą dorzucić te kilkaset milionów ton, nie funkcjonuje i nie będzie w ciągu najbliższych 2-3 lat.
To znaczy, no nie mogę się zgodzić, dlatego że część prawdy rzeczywiście w tym jest, to znaczy Polska Grupa Zbrojeniowa uczestniczy w projekcie polskiego PCS-u, natomiast Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zleciło, i to już się stało, powołanie spółki Polski PCS, gdzie udziałowcami w małym procencie jest PGZ, ale są wszystkie polskie porty. Wszystkie 3 polskie porty, czyli Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Mamy teraz przedstawioną mapę drogową, jak do tego dojść.
Jaki tam jest termin takiego realnego uruchomienia systemu?
No, różne są szacunki na tę chwilę. To jest tak jak powstaje, tak jak deweloperzy są w stanie zbudować zupełnie nowe, odporne i uniwersalne oprogramowanie, które na tę chwilę ma być pewnym środowiskiem software'owym, do którego będzie można podłączać istniejące już systemy zarówno Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, lekarza weterynarii, poszczególnych terminali. Wiemy, że i terminale w Gdyni, i terminale w Gdańsku mają swoje systemy, które po prostu muszą być możliwe do podłączenia. Dlatego digitalizacja tak, ale oprócz PCS-u to są również nowoczesne technologie. My jako port włączamy się w przyciąganie i współpracę ze startupami wraz ze strefą ekonomiczną. To jest program Scale Up. Teraz mamy również taki pomysł, żeby przyciągać technologie kosmiczne związane z technologiami satelitarnymi, nawigacyjnymi i patrzymy też w perspektywie, co się może stać za parę lat na Morzu Bałtyckim, który jest takim pionierem, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, głównie dzięki portom skandynawskim. I to są na przykład statki bezzałogowe, czy nawigowane bezpośrednio z dronów, czy statki o napędzie wyłącznie elektrycznym. Także te nowoczesne technologie w porcie są i my oczywiście robiąc podstawowe rzeczy, czyli modernizując infrastrukturę i przebudowując mentalnie zespół na to, żeby był w stanie absorbować innowacje, digitalizacja jest jednym z naszych priorytetów.
Tym niemniej projekt jest co najmniej o 3 lata w tej chwili opóźniony z uwagi na to, że odebrano prowadzenie tego projektu Instytutowi Logistyki i Magazynowania, a on był już bardzo daleko posunięty w uzgodnienia z portami, służbami celnymi, weterynaryjnymi. Były zrobione i to wszystko już było bardzo zaawansowane. W tej chwili zostało to wstrzymane.
To zobaczymy, będziemy się przyglądali, jak to wygląda. Natomiast przy okazji tutaj zapowiedzi tego wzrostu przeładunków prezes Osowski wspomniał o tym programie inwestycyjnym, który będzie prowadzony. Przede wszystkim skąd pieniądze na ten program, ile tych pieniędzy i jaki harmonogram wydawania? Bo to jest zawsze najciekawsze pytanie, bo można łatwo zaplanować inwestycje, ale kto to sfinansuje?
Tak, to prawda. Inwestycje można planować szerokim gestem. Razem z naszą flagową inwestycją, jaką jest port centralny, o której być może jeszcze będziemy mogli dzisiaj chwilę porozmawiać. W tym roku 2018, 2019 i następny to jest rok realizacji projektów CEF-owskich. CEF to jest program unijny, który zastąpił program TEN-T, CEF, czyli Connecting Europe Facility, łącząc Europę, z dofinansowaniem 85%. I są to projekty związane z przebudową nabrzeży w porcie wewnętrznym. Stan infrastruktury w porcie wewnętrznym był opłakany przez kilkadziesiąt lat, właściwie degradowany z roku na rok. Niektóre nabrzeża właściwie w stanie śmierci technicznej. Więc teraz tak naprawdę odtwarzamy to, co powinno być zrobione wcześniej. I dodatkowo projekt budowy nowego nabrzeża, czyli nabrzeża północnego wzdłuż rurociągów naftoportu. Głębokowodny terminal RORO. I tutaj również mamy dofinansowanie z programu CEF w wysokości 20%. Natomiast pozostałe środki to będzie kombinacja naszych własnych środków odłożonych na koncie portu, jak również montaż finansowy instytucji zewnętrznych, prawdopodobnie Polskiego Funduszu Rozwoju. I ta inwestycja pozwoli nam nauczyć się i poznać się lepiej ze środowiskiem finansistów po to, żeby właśnie realizować duże, większe inwestycje, chociażby ten port centralny, do którego też zarówno montaż finansowy, jak i w ogóle sam tryb, czy to będzie partnerstwo publiczno-prywatne, czy inna formuła, wymaga kompetencji po stronie samego zarządu portu, dla którego ten program inwestycyjny, który trwa teraz, jest największy w historii.
Ja bym chciał rozgraniczyć jak gdyby dwie rzeczy. To, co jest już w tej chwili niejako na papierze i uzgodnione, i o tym pan prezes Osowski mówił, i to, co jest w pewnej projekcji, co zostało przedstawione między innymi w ostatni piątek w zarządzie morskiego portu Gdańsk, gdzie pan wiceminister Materna przedstawiał szersze plany do roku 2030. I myślę, że bardzo dobrze, że się mówi w takiej perspektywie, bo o tak ogromnych inwestycjach, takiej wartości nie sposób mówić w perspektywie 2-3 lat, tylko to wymaga kilkunastu lat, ale tym niemniej tutaj trzeba postawić pewną granicę możliwości i pomyślnych zdarzeń, gdyby zaistniały. Ponieważ projekty infrastrukturalne, także w gospodarce morskiej, w dużym stopniu finansowane są, współfinansowane są przez Unię Europejską w granicach, nie wiem, 60-80%, to mówimy już o drugiej, o następnej perspektywie budżetowej po 2020 roku, co by oznaczało, że no, powinny być, ale nie wiadomo, bo różne będą zasady przydzielania tych środków. I druga sprawa, bardzo dobrze, że przedstawiciele obecnego układu rządzącego, prominentni przedstawiciele, mówią jak co widzą, ale wchodzimy już w okres kolejnej, powiedzmy trzeciej kadencji ewentualnie rządu PiS. Jak to będzie? Tego nie wiadomo.
A tu, przepraszam, obawia się pan, że gdyby doszło do jakichś zmian politycznych, ten program jest nieuniwersalny i nie będzie kontynuowany?
Nie, ja mówiłem, że bardzo dobrze, żeby on został nakreślony i był realizowany, ale niestety no, mamy u nas dość hipotetyczną ciągłość władzy i różne ekipy, prawda, różnie odnoszą się do postanowień, tak? Poprzedników. Może się pojawić ekipa, która powie, że no jednak trzeba nacisk położyć na przykład na rozwój szybkich kolei czy coś takiego. Mówię hipotetycznie. Gwarancją nie jest jednak wypowiedź przedstawiciela rządu na 13 lat do przodu po prostu. To może się zdarzyć, ale wcale nie musi.
Rozumiem. A przechodząc, wracając jeszcze do tych inwestycji, bo tutaj prezes Osowski, mówiąc o inwestycjach, jakby powiedział o dwóch sferach w porcie, gdzie będą te inwestycje, czyli port wewnętrzny, port zewnętrzny. Te największe przeładunki to mamy w porcie zewnętrznym.
Panie 90% to jest port zewnętrzny.
Panie prezesie, jaką macie wizję tego portu wewnętrznego? Rozumiem promy, rozumiem wycieczkowce, ale czy tam, czy to jest to, co się dzieje wzdłuż tych nabrzeży wewnętrznych? Co byście tam docelowo chcieli widzieć? Co by było takiego strategicznym sposobem, czy strategicznym pomysłem na rozwój właśnie portu wewnętrznego, gdzie nawet te warunki hydrograficzne są trudniejsze?
Port wewnętrzny cierpi na niedoskonałość stanu infrastruktury i to jest główna przeszkoda jego rozwoju. Są tacy operatorzy jak na przykład Siarkport na nabrzeżu OPP, który jest warunkowo dopuszczany co kilka kwartałów przez nadzór budowlany, który realizuje tam przeładunki na poziomie 1 600 000 ton. To są kruszywa, to jest siarka. Po realizacji tych inwestycji, na przykład nabrzeże Dworzec Drzewny, kompletnie teraz zdewastowane, właściwie nie jest możliwe do użytku, jest wyłączone de facto z eksploatacji, zyska 2 kilometry zupełnie nowej linii cumowniczo-odbojowej z głębokością 12,5 metra, kilkadziesiąt hektarów utwardzonych placów składowych w jednej linii, betonowa powierzchnia z zatopionymi torami, razem z w przyszłości zmodernizowanym nabrzeżem Rudowym, no będzie to kapitalna powierzchnia składowa, dodatkowo bardzo dobrze skomunikowana zarówno kolejowo, jak i drogowo. Także inwestycje Krajowej Spółki Cukrowej na nabrzeżu Wiślanym, to co robią fosfory, czy to co dalej się dzieje na nabrzeżu przemysłowym, przemysł stoczniowy. Naprawdę port wewnętrzny ma przed sobą przyszłość, dlatego że już dzisiaj obserwujemy bardzo duże zainteresowanie. Nasi specjaliści z działu handlowego no, właściwie mają kolejkę chętnych do terenów w pierwszej linii nabrzeża. Nawet te 12 metrów nie jest problemem. Dlatego, że...
Czyli, przepraszam, to co mówimy o 15 metrach, że to jest tak ważne, to ma przede wszystkim znaczenie dla tych największych kontenerowców przypływających do DCT, a 12,5 metra w porcie wewnętrznym to nie jest jakaś bariera bardzo poważna dla spółek eksploatacyjnych, no i statków, które tam przybijają.
Tak, no te największe oceaniki, największe liny, największe statki świata oczywiście wchodzą tylko do portu zewnętrznego. Natomiast tak, port wewnętrzny, no też ma swoje statki do obsługi, swoje grupy ładunkowe. No co tu dużo mówić? No port w Szczecinie ma, dopiero po modernizacji będzie miał 12 metrów. To też nie oznacza, że ten port nie ma swoich ładunków. Ładunki masowe, część drobnicy, samochody na przykład, no to jest to, co może być przeładowywane w porcie wewnętrznym. I jestem o tym przekonany, że te nabrzeża, które będą zmodernizowane, będą przynosiły spory wolumen. W tej chwili to też nie jest 90% w porcie zewnętrznym, to jest jakieś 85%. Razem z modernizacją torów i dróg port wewnętrzny ma przed sobą dobrą przyszłość.
Jest znaczy, konkurencja portu zewnętrznego z wewnętrznym?
Czy jest konkurencja? Nie ma konkurencji, bo to są zupełnie inne klasy funkcjonowania. Port zewnętrzny to są zupełnie inne wielkości statków, zupełnie inne raty przeładunkowe, no kilkakrotnie większe, więc przykładem tego jest, że fakt, że w zasadzie zaprzestano przeładunku kontenerów przy nabrzeżu szczecińskim w tak zwanym tym terminalu, prawda, który był już, nawet nie pamiętam, jak on się w tej chwili nazywa.
Proszę?
Gdański terminal kontenerowy, bo on po prostu od 2 lat de facto nie funkcjonuje. Tam jest zero przeładunków kontenerowych. Więc tutaj konkurencji o tyle, że port wewnętrzny może być jakąś konkurencją dla zewnętrznego, nie ma, a zewnętrzny uciekł tak daleko. Ja się mogę posłużyć tylko danymi opublikowanymi przez zarząd portu Gdańsk, gdzie jest mowa o tym, że port zewnętrzny przeładowuje 90%, i nie chciałbym tu wyliczać.
No, o 5% nie będziemy poruszyć kopii, tak.
Ja myślę tak, że prace modernizacyjne, przywracające port wewnętrzny, to raczej należy rozpatrywać jako pewną sprawiedliwość dziejową i odrobienie zaniedbań, jakie tam po prostu były, bo to się należy. Natomiast co do jego możliwości eksploatacyjnych, to co do zachodniego brzegu, z wyjątkiem może terminala cukrowego, no i nie wiem, co będzie, to może pan prezes na pewno wie, co będzie z gdańskim terminalem kontenerowym na lewym brzegu Martwej Wisły, to raczej szanse mają te terminale po prawej stronie, a tamte raczej miasto będzie powoli zagarniać. Ale jest jedna rzecz, która by była spójna dla mnie z pewną ideą przez zarząd portu Gdańsk forsowaną. To jest żegluga na Wiśle. I teraz port wewnętrzny w Gdańsku jest absolutnie predestynowany do uczestnictwa w przeładunkach barek, które mogłyby pływać Wisłą, ponieważ on ma wszelkie do tego warunki. Nie trzeba wychodzić na zatokę, nie ma kwestii bezpieczeństwa, certyfikatów. I gdyby to współgrało z sobą, to widzę tutaj pewną racjonalną przyszłość dla portu wewnętrznego w Gdańsku, a zwłaszcza jego nabrzeży po prawej stronie Martwej Wisły.
A pytanie takie, wiele osób patrząc na żeglugę oczywiście dostrzega te wielkie na przykład kontenerowce, ale zawsze będą pytania o promy i o wycieczkowce. To przemawia nam do wyobraźni, że jest taki statek, 3000 pasażerów, ogromny wpłynął. Czy te inwestycje w porcie wewnętrznym sprawią, że tych wycieczkowców i promów w Gdańsku może być więcej?
W porcie wewnętrznym nie do końca. To znaczy my mamy jeszcze jedną inwestycję, o której nie mówiłem do tej pory. Jest to poszerzenie obrotnicy przy wolnym obszarze celnym, czyli tuż u wejścia do portu. Mamy taki projekt, żeby to zrobić. Wówczas będzie możliwe przyjmowanie statków powyżej 200 metrów, a te wycieczkowce są naturalnie coraz większe. Już teraz w tym 2017 przyjęliśmy 70 wycieczkowców w ciągu całego sezonu. To jest rekord. W tym roku planujemy jeszcze więcej. Do tego wyposażamy terminal promowy w dodatkowe elementy uatrakcyjniające powitanie gości. Za chwilę będziemy też mieli to może niekoniecznie do wycieczkowców, ale dla klientów, którzy przypływają samochodami na promie, punkty ładowania samochodów elektrycznych, też właśnie zlokalizowane na terminalu promowym. Także do momentu powstania portu centralnego no wszystkie te statki wycieczkowe i promy będą musiały korzystać z terminala promowego Westerplatte. Natomiast cieszymy się, że PŻB, Polska Żegluga Bałtycka, zapowiedziało uruchomienie drugiego serwisu z Gdańska do Sztokholmu, co oznacza, że powstaje linia regularna codzienna. Teraz Promwawel przypływa co dwa dni, a tak będzie serwis promowy codziennie z Gdańska do Sztokholmu plus wycieczkowce przez cały sezon, także no, terminal promowy i okolice pomnika Westerplatte, przyszłego muzeum, to jest no, miejsce bardzo atrakcyjne dla turystów przypływających również wodą.
Co się będzie działo w porcie w Gdańsku? Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Ja tylko przypomnę, że środa to jest Morski Dzień w Radiu Gdańsk i już po godzinie 21 w magazynie morskim Anna Rębas zajmie się gdyńskim klifem. Co się stało? Dlaczego runął kawałek klifu? O tym będzie można już posłuchać po godzinie 21. A ja przypomnę, studio Radia Gdańsk, Marcin Osowski, Władysław Jaszowski i wracamy po infopilocie.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza.
Zanim wrócimy do dyskusji gospodarczej, jeden z naszych słuchaczy, pan Jarek, donosi o wypadku na drodze krajowej numer 7, wjazd do Żukowa od strony Gdańska na wysokości stacji paliw. Na miejscu ruch wahadłowy, są też służby ratunkowe, więc są dość poważne utrudnienia w ruchu. A my wracamy do audycji Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, Władysław Jaszowski, Marcin Osowski w naszym studio. I rozmawiamy o inwestycjach w porcie w Gdańsku. Taką tutaj do tej pory mowa była o inwestycjach na tych terenach, które już są zagospodarowane. A jak w to wszystko wpisuje się port centralny? Bo to jest taka inwestycja, która budzi ogromne emocje, ogromne dyskusje, tak naprawdę zupełnie nowe otwarcie w porcie gdańskim. Na jakim etapie to jest? Tam jest przetarg na koncepcję, czy jak to na dzień dzisiejszy wygląda?
Tak, hasło port centralny rzeczywiście budzi emocje różne. Niektórzy tu zarzucają zarządowi portu i szerzej ministerstwu, że jest to kwiatkowszczyzna, uprawianie jakiejś gigantomanii. Natomiast no, z naszej perspektywy jest to konieczność, nie tylko zapisana w strategii portu, ale po prostu konieczność, jeżeli chcemy mieć te 100 milionów ton przeładunków za kilka lat. W tej chwili trwa ogłoszony przetarg, za chwilę będzie rozstrzygnięcie na koncepcję techniczną, która pokaże nam dokładne zlokalizowanie, kształt tego portu centralnego, da też wszelkie wytyczne do projektu budowlanego, pokaże też w jaki sposób można będzie go etapowo rozbudowywać, po to żeby nie robić tej inwestycji w jednym projekcie, tylko w jaki sposób dołączać poszczególne terminale w zależności od potrzeb klientów. Co ciekawe, gdy ogłaszaliśmy tą koncepcję w połowie 2017 roku, rzeczywiście no, podchodzili do nas zarówno klienci, jak i tutaj rozmaici interesariusze na wybrzeżu z pewnym takim dystansem. Natomiast ogłoszenie przetargu spowodowało, że już nasi obecni klienci sygnalizują, że tak, chcemy tam być. Proszę o nas pamiętać, co możemy zrobić, żeby na etapie tej koncepcji również nasz wkład dotyczący naszych potrzeb, zarówno magazynowych, jak i nawigacyjnych, czy innych tam uwzględniać. Dlatego no, nie zatrzymujemy się i 2018 to jest rok technicznej koncepcji. 2019 myślę, że to będzie już rok projektowania takiego sensu stricto.
To był przedstawiciel portu, a publicysta, gigantomania czy konieczność?
No ja myślę, że bardzo dobrze, że taki układ jest dzisiaj, bo mamy fachowca z wewnątrz i spojrzenie z zewnątrz, które niby ja miałbym reprezentować.
Więc no tak ja zakładamy.
Absolutnie nie zgadzam się z tym, żeby to była jakakolwiek gigantomania. To jest logiczna konsekwencja rozwoju portu gdańskiego, wywołana w latach 70. budową portu północnego. To jest jedna i ta sama linia rozwoju wychodzenia na akweny zewnętrzne, niezwykle dogodne dla żeglugi, jeśli chodzi o głębie Zatoki Gdańskiej i te przyległe tam akweny. Wobec tego nie można tu czegokolwiek moim zdaniem zarzucić, a jedynie trzymać kciuki za realizację tej koncepcji. Przy czym ja już to raz tu chyba czy ze dwa mówiłem, to nie jest koncepcja nowa i tego zarządu. To jest koncepcja, która powstała w około 2006 roku i była prezentowana między innymi w Monachium na targach Transport Logistics, które są największymi targami logistycznymi na świecie. Teraz to może edycja w Chinach jest trochę większa tej imprezy. To jest pewna kontynuacja i bardzo dobrze, że teraz została wywołana. Jedyną tutaj kwestią, która może być, to jest po pierwsze sprawa finansowa. I tutaj konwencja, koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego jest niezwykle istotna i daj Boże, żeby przyszedł poważny inwestor. Ja słyszałem, że być może pewne rozmowy się toczą z Costco, co byłoby logicznym zainteresowaniem tej firmy, która umiejscowiła się na południu Europy w porcie Pireus i jak gdyby posadowienie się na tej samej wysokości, ale no, na północy dawałoby jej ogromne możliwości wpływania, powiedziałbym, na logistyczne losy całej Europy, a może nawet i więcej. Drugą rzeczą, która może budzić wątpliwości, to jest powtarzalność pewnych terminali, które już są. Otóż w porcie centralnym ma być terminal kontenerowy. DCT nie skończyło jeszcze swoich możliwości rozwojowych i chyba byłoby to działaniem trochę w kolizji z interesami być może nawet zarządu portu. I sprawa terminala promowego. Nowoczesny terminal promowy do 2021 roku, czy nawet 2020, zostanie zbudowany w Gdyni przy użyciu także środków Unii Europejskiej. Czy budowa terminala 30 kilometrów obok zyska przychylność i spojrzenie, prawda, finansowe właściwe Unii Europejskiej? Nie wiem, bo mieliśmy przykład
odwrotna sytuacja
z lotniskami,
tak?
Prawda, w obu tych. Gdyby jednak ta koncepcja została zrealizowana, to wracam do tego, co mówię, to bezwzględnie już teraz trzeba myśleć o tym, jak ma funkcjonować port gdyński w następnej dekadzie czy piętnastoleciu. Port centralny, jeśli powstanie, wyklucza powstanie jakiegokolwiek portu zewnętrznego w Gdyni. Kto pierwszy zbuduje, ten będzie funkcjonował na rynku. Tak to widzę.
Jak się tylko się odnieść, wcale nie jest powiedziane, bo właśnie to jest też przedmiotem badania, tej koncepcji, tak? Badania. Wcale nie jest powiedziane, nie jest zdeterminowane, że w porcie centralnym powstanie terminal kontenerowy, bo właśnie jest DCT. I my, planując port centralny, dostrzegamy nasze otoczenie, dostrzegamy to, że jest DCT, który również może się rozbudować. Co więcej...
Czyli, przepraszam, czy można założyć, że w tej chwili, na etapie tej koncepcji, to jest tak naprawdę dyskusja, co potencjalnie mogłoby tam być, a tak naprawdę rynek zweryfikuje później, co powstanie?
Oczywiście, że tak. No nie możemy zakładać, nie chcemy nawet zakładać kanibalizacji na siłę wstawiania drugiego terminala kontenerowego, kiedy mamy tak świetnie prosperujący pierwszy terminal. Co więcej, my również, planując finansowanie, nie zakładamy tam, to jest również konserwatywne podejście, moim zdaniem słuszne, dofinansowania tam pieniędzmi unijnymi. My staramy się tak...
Bardziej komercyjne, tak?
No po to też jest stworzona i umiejętnie zastosowana formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Co więcej, ja też nie chcę, też chcę się odnieść do tego, czy to jest nowa koncepcja. Z mojej perspektywy nie jest to ważne, czy to jest nasza koncepcja, czy to jest koncepcja, która istniała wcześniej. Ja w zarządzie portu spotkałem się z opracowaniami z lat 70. jeszcze profesora Andruszkiewicza, który już wtedy wyznaczał tunel pod Martwą Wisłą, obwodnicę południową Gdańska, dokładnie w tym przebiegu, w którym powstała. I terminale w tych samych koncepcjach rozciągały się od dzisiejszego portu północnego aż do ujścia Wisły. I takie plany były aż do roku 90. Po roku 90 nastąpiła mikromania i nastąpiło opracowanie, też jest w zarządzie portu takie, które mówi, że absolutnie rozwój na wschód jest nieuprawniony, te terminale, które są wystarczające, to już jest wystarczająca infrastruktura i właściwie port gdański w tej formie, której jest w roku 90 jest docelowy, optymalny. Opracowanie to też charakterystyczne jest finansowo po części port w Hamburgu.
No, to znaczy, że były to dobrze wydane pieniądze z punktu widzenia portu w Hamburgu, bo bronił swoich interesów. W studio Radia Gdańsk Władysław Jaszowski, publicysta, Marcin Osowski, wiceprezes portu w Gdańsku.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Program Ludzie i Pieniądze w naszym studiu. Władysław Jaszowski, publicysta, Marcin Osowski, wiceprezes portu w Gdańsku. Mateusz Morawiecki w czasie rozmów z kanclerz Angelą Merkel przedstawił polskie stanowisko dotyczące Nord Stream 2. Polski rząd, no i to dość konsekwentnie od lat, uważa, że to jest inwestycja szkodliwa, że ona nie służy wcale dywersyfikacji dostaw gazu do Europy, tylko tak naprawdę jest to element polityki rosyjskiej, która chciałaby omijać i Ukrainę, i Białoruś, i Polskę w transporcie gazu do Europy Zachodniej. Angela Merkel broni stanowiska niemieckiego przemysłu, które chce mieć jak najwięcej taniego gazu i to jest tak naprawdę, tutaj jest pewna zgodność rosyjsko-niemiecka i czy jakby to, że strony przedstawiły swoje stanowiska, nie dogadały się i tak naprawdę nic formalnie nie zaszło w tym zakresie, oznacza, że Nord Stream 2 jest tak naprawdę przesądzony i czy naprawdę jest tak szkodliwy dla naszej gospodarki?
Może powiedzmy sobie, o co w tej chwili chodzi w tej dyskusji, bo na pewno nie da się już zatrzymać budowy Nord Stream 2. Kraje, które leżą nad Bałtykiem, wyraziły zgodę na przebieg tego gazociągu przez ich strefy. W tej chwili w całej dyskusji unijnej chodzi o to, żeby wstawić projekt Nord Stream 2 do trzeciego pakietu unijnego dotyczącego przepływu gazu i tego, żeby Nord Stream 2 nie był wyłącznie do dyspozycji Gazpromu, który kładzie główne pieniądze na budowę tego gazociągu.
Przepraszam, tylko przypomnijmy, że ten trzeci pakiet energetyczny zakłada, że część mocy przesyłowych, co najmniej 10%, ma być dostępna dla innych operatorów, tak? I tylko idzie o to, żeby nie tylko Gazprom korzystał?
Proszę?
Chodzi tylko o to, żeby te 10% zagwarantować?
To jest bardzo istotne 10%, ponieważ podobno powodowałoby to, że inwestor nie będzie finansowym beneficjentem zysków z przesyłu gazu. Natomiast Nord Stream 1 jest wyłączony z tego pakietu i funkcjonuje. Chodzi o 55 miliardów metrów sześciennych przesyłanych rocznie, począwszy od 2019 roku. I tu się robi cały galimatias rozbieżnych interesów. Polska ma zarówno polityczny, jak i ekonomiczny interes w tym, żeby albo Nord Stream 2 nie powstał, albo był w trzecim pakiecie unijnym. Dlaczego? No bo obawia się dwóch rzeczy. Politycznie, że jeśli zostanie wyłączony gazociąg ukraiński i jamalski idący przez terytorium Polski, to otworzy to drogę Rosji do agresji na Ukrainę i zbliżenia się do granic Polski. A ekonomicznie ekonomicznie, bo tracimy wpływy z przesyłu gazu, które...
No i
które...
mamy ograniczony dostęp do tego gazu.
No, albo go w ogóle nie mamy, bo po 2019 roku ma być wyłączony przesył gazociągiem jamalskim i ukraińskim. Inne kraje mają mieszany stosunek do tego, natomiast Niemcy mają ewidentny interes gospodarczy, bo gaz rosyjski jest najtańszym gazem i po prostu chcą mieć gwarancję otrzymywania tego gazu, a przez Ukrainę mogą nie mieć, prawda, z uwagi na sytuację. Co do interesu gospodarczego Polski, to powiedziałbym, że z jednej strony trzeba ważyć utratę wpływów, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo zależni od rozwoju gospodarki niemieckiej. 30% polskiego eksportu idzie na Niemcy. Jeśli w Niemczech nastąpi wahnięcie rozwoju gospodarczego lub koszty produkcji z powodu drogiego gazu na przykład pójdą w górę, to będziemy musieli obniżyć koszty sprzedawanych czy eksportowanych do Niemiec wyrobów prawdopodobnie. Więc tu są różne interesy. Splot jest taki, że prawdopodobnie dojdzie do siłowego w sensie prestiżowego rozwiązania, czy Niemcy wymuszą na pozostałych członkach akceptację, czy też mniejsze państwa Unii doprowadzą do takich prawnych zmian, które wpiszą Nord Stream 2.
Że Niemcy podporządkują się unijnym regulacjom.
Tak, decyzjom unijnym.
A pytanie, zanim przejdziemy do tej większej polityki, za każdym razem przy Nord Stream 2 jest mowa o tym, że ten gazociąg w pewien sposób, przynajmniej teoretycznie, ale to też w praktyce może nastąpić za kilka lat, stanowi przeszkodę dla rozwoju zespołu portów Szczecin-Świnoujście. To jest jedna z barier rozwojowych. Jest kwestia, jak głęboko jest położony i to na tych trasach podejściowych do Szczecina-Świnoujścia. Ja rozumiem, że z punktu widzenia nawigacyjnego Nord Stream 2 dla Gdańska, a nie Gdyni, nic nie znaczy.
Tak, z punktu widzenia nawigacyjnego nie. Rzeczywiście Szczecin ma problem, jest nawet sprawa przed niemieckim sądem. Pocieszające jest to, że ta rura z Nord Streamu 1, która leży w torze podejściowym i to jeszcze w niemieckiej strefie ekonomicznej, ona się po prostu pod wpływem grawitacji się zapada, zagłębia się, więc ten problem z roku na rok jest coraz mniejszy. Natomiast odnosząc się do tego problemu Nord Streamu 2, no przemysł niemiecki od lat, od dekad właściwie kocha Rosję. Przecież Związek Sowiecki już w latach 60. miał szansę upaść, bo wtedy nie miał technologii do przesyłania gazu i ropy z Syberii. To właśnie przemysł zachodnio-niemiecki te rurociągi, te rury, te technologie dostarczył i umożliwił przetrwanie. No mamy taką sytuację, jaką mamy. Myślę, że Polska powinna pójść do przodu i założyć, że Nord Stream 2 powstanie, ale to jest z drugiej strony szansa dla zdywersyfikowania prawdziwego dostaw gazu z innych części świata. Mamy ku temu zarówno infrastrukturę, jak i nasza gospodarka jest w stanie absorbować takie ilości gazu w dłuższym okresie i to powoduje, że no, z punktu widzenia Rosji również traci Rosja, czy może perspektywicznie stracić
klienta,
dosyć,
tak?
dosyć dużego klienta, któremu przypomnijmy, no Gazprom sprzedaje gaz najdrożej w Europie, tak? Także dla nas to jest interes nie taki wcale dobry. No i jeżeli nie możemy z tym wygrać, no to po prostu musimy rozpocząć bitwę na innym polu, czyli rozwijać koncepcję Międzymorza i starać się być hubem dla krajów naszego bezpośredniego zaplecza, nie tylko portowego, ale i w ogóle krajów Europy Środkowej. Dlatego, że no to, co pan redaktor Jaszowski powiedział, że jeżeli w Niemczech jest wahnięcie, to my na tym cierpimy, no to jest właśnie ten element ryzyka, z którego powinniśmy się wycofywać. To znaczy nie powinno być tak, że my zależymy od jednego dużego kraju, który jest naszym głównym partnerem handlowym, ale partnera, który w pewien sposób jest w takich strategicznych sprawach dla nas nielojalny lub też wykorzystuje instytucje unijne, żeby właśnie przymuszać słabszych partnerów do potrzeb tylko i wyłącznie swojego przemysłu. I myślę, że lekcje powinniśmy odrobić i poszukać źródeł gazu zarówno czy przez Baltic Pipe z Norwegii, czy z dostawy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kataru i w tą stronę iść, jednocześnie twardo rozmawiając z partnerem rosyjskim.
A jeżeli padło Baltic Pipe, bo rozmawialiśmy kiedyś na ten temat w Radiu Gdańsk, Czy to jest tak, że jeżeli powstanie Baltic Pipe, to w tym momencie na co najmniej dekadę kończy się rozmowa o gazoporcie w Zatoce Gdańskiej? Bo była taka koncepcja nie takiego stacjonarnego jak w Świnoujściu, tylko pływającego gazoportu, czy na wysokości Kosakowa, gdzie są te kawerny do składowania gazu, czy w innym miejscu, ale tu właśnie albo w ramach portu w Gdyni, albo Gdańsku. Ale wiadomo, że te prace nad Baltic Pipe, czyli gazociągiem łączącym Polskę przez Danię ze złożami norweskimi, są już dość zaawansowane. Oczywiście jeszcze na etapie koncepcji, ale tam już PGNiG podpisuje konkretne umowy. Czy to znaczy, że się ta perspektywa gazoportu przy trójmiejskich portach oddala?
No, według mnie tak. Jeśli chodzi o budowę tego pływającego terminala gazowego na Zatoce Gdańskiej, co wynika po prostu no, z wyliczeń potrzeb, z bilansu.
Tak?
10 miliardów metrów sześciennych rocznie to ma być Baltic Pipe. 5 miliardy metrów sześciennych to jest terminal w Świnoujściu.
Tam jest jeszcze opcja rozbudowy, prawda?
No, do 7,5 powiedzmy, gdyby to było. No i reszta to jest wydobycie własne. My w granicach 20 miliardów metrów sześciennych mamy potrzeby. One oczywiście będą rosły. Rząd planuje zrezygnowanie po wybudowaniu Baltic Pipe z dostaw rosyjskiego gazu.
To jeszcze z kontraktu długoterminowego,
tak,
bo być może będziemy kupować na bieżąco.
Będziemy spotowe jakieś transakcje robić. To wszystko oczywiście jeszcze będzie zależne od cen w danym momencie i tak dalej. Jakieś bilanse są prowadzone, ale myślę, że budowa tego terminalu na Zatoce Gdańskiej już nie jest potrzebna. Zresztą ona trochę by chyba godziła w port centralny w jakimś tam sensie, bo już w tej chwili powiedzmy są problemy, jeśli chodzi o naftoport i budowę tego nabrzeża północnego, gdzie istnieją obawy, że rurociągi mogą w jakiś sposób wpływać na bezpieczeństwo przeładunków przy tych przy nowym nabrzeżu północnym, które będzie budowane, gdyby tam wpływały większe statki czy wycieczkowce, to rozważa się już tego typu rzeczy. Pan prezes Osowski to pewnie zdementuje.
Prezes Osowski marzy o gazoporcie pływającym w Gdańsku albo Gdyni, czy nie?
To nie jest kwestia marzeń, natomiast rzeczywiście jestem zmuszony znowu zdementować, bo takie informacje były, ale one są nie ma mowy o nabrzeżu północnym, o wycieczkowcach. Taka koncepcja rzeczywiście była. Kilka lat temu ona została wykluczona. Będzie to terminal RORO z bardzo dobrym zabezpieczeniem, więc tutaj nie ma mowy o wycieczkowcach, dlatego też wcześniej o tym nie mówiłem. Natomiast co do FSRU, bo to jest ten Floating Storage Regasification Unit, czyli coś taki pływająca
tak jak
bunkierka.
W Kłajpedzie,
taka dokładnie bunkierka jak w Kłajpedzie, no, zarówno
bunkierka.
Na LNG. Tak, na LNG, jak i na...
Ogromne. Za pół miliarda dolarów.
No tak, no ale powiem, no nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, bo to jest na tym etapie, to jest jeszcze tajemnica handlowa, ale moje informacje są takie, że nie przesądzałbym, że tego nie będzie na Zatoce Gdańskiej. I nie przesądzałbym, że tego nie będzie również w okolicach naszego portu. Absolutnie koncepcje nie i te strefy bezpieczeństwa, które są wymagane, absolutnie nie wpływają na port centralny. To o tym już dzisiaj mogę z całą mocą słuchaczy i panów tutaj zapewnić.
No to proszę państwa, dzisiaj podsumowaliśmy przyszłość, że tak powiem. Bardzo dużo o planach rozwojowych przede wszystkim portu w Gdańsku zostało powiedziane. Ja dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Radiu Gdańsk gościli dzisiaj Władysław Jaszowski, publicysta, Marcin Osowski, wiceprezes portu w Gdańsku. A ja jeszcze raz zapraszam wszystkich słuchaczy do słuchania wieczornych audycji poświęconych morzu i gospodarce morskiej. Już po godzinie 21:00 magazyn morski Anny Rębas, gdzie będzie między innymi o osunięciach klifu w Orłowie, a po godzinie 22:00 program Sylwestra Pięty, nasza flota, choć nieduża, czyli nasza audycja o marynarce wojennej. A ja dziękuję serdecznie za uwagę. Artur Kiełbaśniński, Radio Gdańsk.